Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry. Witam. Państwo słyszą ten szum i tłum. Dzisiaj, proszę Państwa, 5 obrazków, 5 anegdot, 5 krótkich opowieści z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie odbyła się Noc Biologów. Jeżeli Państwo nie byli, to będzie swego rodzaju zachęta, żeby na to wydarzenie wybrać się za rok. Ale to koniecznie to wydarzenie za rok, to będzie odbywało się już po raz 15. A pierwszy gość, pan dziekan Dariusz Szlachetko. Hasłem tegorocznej Nocy Biologów są zmiany klimatyczne. A w pana świecie, którym pan się zajmuje, też je widać?
Tak, widać na każdym kroku, bo zajmuję się generalnie roślinami.
Storczykami.
Tak, storczykami. I widać ekspansję gatunków, które do niedawna w Polsce nie występowały. Jest taki storczyk, który się dwulistnik pszczeli nazywa. Bardzo ładne kwiaty ma, fantastycznie zapylany jest. Występował w Czechach, w Niemczech i na południe, basen Morza Śródziemnego, tamte okolice. I okazało się, że w Polsce mamy już ze 3 stanowiska tego gatunku na południu kraju. Ale zmieniła się temperatura, zimy stały się mniej srogie. Siedliska mamy dostępne, znaczy gleby nawapienne i tak dalej. Znajdują się, widać, owady, które go zapylają. Pojawia się nowy gatunek, który do tej pory nigdy w naszym kraju nie był obserwowany.
Same dobre wiadomości, powiedziałbym. Kwiatki te z południa,
pod tym względem,
ładne, przychodzą do nas.
Tak, ale niestety tak jest, że gatunki, które wymagają niskiej temperatury, są w regresie, ustępują. One pewnie będą za ileś tam lat występowały bardziej na północy, północnej Europie, a u nas ich już nie będzie. Między innymi te, które występują w pasie nadmorskim, w borach barzynowych, Helu na przykład, koło Strzębiej Góry, jest ich coraz mniej. To się wiąże między innymi tak, że to nie jest tylko wynik ocieplenia klimatu, ale także niestety działalności ludzkiej i turystyki, wszędobylskiej turystyki. Na klifach, na wydmach, wszędzie, gdzie można, stawia się różnego rodzaju domki, mniejsze, większe, niszcząc przyrodę.
To bać się tych zmian, czy by powiedzieć...
Klimatycznych?
Na świecie zawsze dochodziło do zmian.
Tak, ale nie w takim tempie jak obecnie. Wydaje mi się, że to tempo jest zbyt duże. Zresztą obserwujemy to na co dzień. Wystarczy zastanowić się, jakie były ostatnie lata. Ciągłe susze, bardzo wysoka temperatura, około 40 stopni. Bardzo często pojawiały się temperatury 30-stopniowe. No dawno, dawno temu, jak byłem jeszcze dzieckiem, były to rzadkości, albo w ogóle nie było w lecie tak wysokiej temperatury. I były regularne opady. Teraz tego nie ma, niestety.
Był po prostu śnieg, tak przez całą zimę.
Chociażby był śnieg, czyli źródło wody. Teraz tego śniegu jest jak na lekarstwo. No to, co teraz obserwujemy, trudno nazwać zimą, to jest przedwiośnie raczej. No. Już ptaki przyleciały, te, które kiedyś dawno temu odlatywały od nas na zimę, żurawie. Są miejsca, gdzie żurawie siedzą, zostają u nas przez cały rok.
No w Polsce zimują.
No więc właśnie. A kiedyś ich nie było. Była zima, nie było żurawi. Teraz mamy zimę, teoretycznie, i są żurawie.
I jak do tego podchodzić? Bo jest takie zjawisko nazywane depresją klimatyczną.
Bardzo ładne. Mhm. Ja czasami czuję taką depresję klimatyczną właśnie.
Tak?
Tak.
To niestety. Może z powodu tej zimy takiej nisko chmury,
nie wiadomo
jednak,
jakiej właśnie.
Dni coraz dłuższe, na szczęście.
Trzeba chyba jechać gdzieś tropiki.
To ja za chwilę w takim razie o tropikach, czyli o rafach koralowych.
Bardzo proszę, też zagrożone. W wyniku naszej działalności niestety. Wszystko na tym świecie się kończy ze względu na działalność człowieka. Destrukcyjną działalność człowieka. Podporządkowujemy planetę sobie w bardzo zły sposób. Tak to bywa.
Jest stoisko z opowieścią o rafach koralowych. Ja sam zauważam, że gdy byłem w Egipcie jakieś 15 lat temu, to te rafy były bardziej kolorowe.
Więc kolor raf koralowych nie bierze się z samych raf koralowych, z samych koralowców, tylko bierze się z aksanteli.
Antonina Sikorska z Oceanografii.
Które żyją w symbiozie z koralowcami. Są to glony, które żyją w środku koralowców i ze względu na podniesioną temperaturę mórz, same koralowce nie są takie wrażliwe na zmiany temperatury, więc wręcz jakby te właśnie glony w środku nich są wrażliwe. I jak się podnosi temperatura, to one, koralowce wyrzucają te zooksantele z siebie i nazywa się coś takiego bieleniem koralowców, co teraz obserwujemy. I gdy taka rafa koralowa zaczyna bieleć, to po paru tygodniach ona po prostu umrze, dlatego że te zooksantele dostarczają wszystkich potrzebnych produktów, by ta rafa koralowa żyła dalej.
Dlaczego tym aksantelom jest źle, gdy ta temperatura rośnie, ale rośnie tam o pół stopnia, o jeden stopień?
Za aksantelom. Dlatego, że one są bardzo wrażliwe. Zmiana o jeden stopień jest dla nich bardzo silnym, jakby nie tak jak my to odczuwamy. Mm. Jakby zmiany w temperaturze, one żyją zazwyczaj w rejonach, w których nie ma dużych zmian temperatur, bo są to jakby wielka rafa koralowa, tam nie ma dużych zmian sezonowych temperatury wody. I jak się to zmienia chociaż o jeden stopień, to jest to po prostu dla nich kolosalna różnica.
Przyznam, że ja znam rafę tylko z Egiptu. A gdzie musiałbym się wybrać, żeby zobaczyć taką naprawdę soczystą rafę? Jakby sprzed lat trochę.
Teraz są prowadzone nasadzenia raf koralowych, głównie w okolicy wielkiej rafy koralowej w okolicach Australii, więc tam teraz jest obszar chroniony. Faktycznie rafa koralowa odżywa. Raz, że jest chroniona, właśnie dwa, że są prowadzone nasadzenia, takie trochę jak plantacje i widać poprawę warunków w tamtych rejonach. Nie wiem, czy tam teraz można nurkować tak bezproblemowo, ale może kiedyś, jak już będzie odnowiona tak stuprocentowo, można by powiedzieć. Może wtedy.
Rafy są dalekie, torfowiska nam zdecydowanie bliższe. Jest i torfowiskowe stoisko. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Damian Szyle-Bracikowski.
Tak, pan wspomniał, akurat mamy tutaj gatunki z torfowisk. Tutaj mamy na przykład skalnicę torfowiskową. To jest bardzo rzadka roślina rosnąca również w Polsce, właśnie u nas na torfowiskach. Generalnie jest ona mocno zagrożona. Natomiast u nas na katedrze, ale również w ramach koła naukowego Explantatus prowadzimy reintrodukcję, to znaczy mamy wyhodowaną właśnie w kulturach in vitro, czyli w takich sterylnych warunkach skalnicę i jeśli mamy ją wystarczającą ilość, to znaczy parę tysięcy osobników, to wysadzamy je do środowiska naturalnego. Na przykład współpracujemy z Wdzyckim Parkiem Krajobrazowym i tam była prowadzona reintrodukcja.
Odtwarzacie torfowiska jednym słowem?
Odtwarzamy torfowiska. Na torfowiskach, które są dobrze zachowane, właśnie wprowadzamy te nasze cenne gatunki.
Czy one, mówiąc kolokwialnie, dadzą radę?
Robimy wszystko, żeby dały radę.
Podobno wody gruntowe coraz niżej, tej wody coraz mniej. Opadów też, które tworzyły te torfowiska, choćby tych zimowych, też coraz mniej.
Tak, to jest bardzo ważna kwestia, co pan powiedział. Lata temu była tendencja do osuszania torfowisk. To było naprawdę bardzo problematyczne, ponieważ kiedy obniży się poziom wody, spadnie poziom wody, zacznie dochodzić więcej tlenu do torfu, to on zaczyna murszeć, można powiedzieć. Jak zaczyna murszeć i zaczyna się rozkładać, to na torfowiska wchodzą rośliny niewyspecjalizowane, drzewa, krzaki, które po prostu tłumią te specjalne gatunki. No na przykład rosiczki, tak? Rosiczka jest mała, ona jest owadożerna właśnie po to, żeby se radzić w specjalnych warunkach. A jeśli obniżymy...
Ona radzi sobie tam, gdzie nie ma azotu.
Dokładnie, dokładnie. A jeśli obniżymy ten poziom wody, no to wiadomo, tak naprawdę to ten azot tam jest, tylko on jest niedostępny. A kiedy poziom wody się obniży, ten azot staje się dostępny, zaczynają tam wchodzić rośliny, które nie są wyspecjalizowane i po prostu tłamszą te wyspecjalizowane rośliny.
Rozumiem, że odtwarzanie torfowiska to nie jest taka prosta sprawa.
Nie, no jest to zdecydowanie skomplikowany problem, wieloetapowy. Trzeba właśnie pamiętać, żeby torfowiska były dobrze zachowane, żeby było w ogóle gdzie wprowadzać te cenne gatunki.
Klasyka gatunku, tak? Że łatwiej zburzyć niż postawić coś na nowo.
Zdecydowanie. To osuszanie, no to jedna decyzja, żeby po prostu zrobić gdzieś dół melioracyjny i oszczędzić torfowisko, no to często to jest nieodwracalne, tak? Już musimy na przykład, inni naukowcy muszą zrywać górne warstwy torfu, żeby jakby dokopać się w ogóle do tych dobrych części jeszcze, które zostały. Jest to bardzo ciężkie, tak.
Jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to chyba najwięcej zmienia się w ptasim świecie. Dzień dobry.
Dzień dobry. To jest studenckie koło ornitologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmujemy się ptakami.
Julia Drust,
Katarzyna Ściborska. I zmiany klimatyczne poruszamy też na różnych prelekcjach, które mamy. Też należy pamiętać, że zmiany klimatyczne to nie jest samo ocieplenie klimatu, to jest też nagromadzenie się skrajnych po prostu warunków i pogodowych. Na przykład ostatnio były przymrozki wiosną, kiedy już powinno się coraz bardziej ocieplać, a nagle temperatura spada poniżej zera. Wszystkie owady czy też bezkręgowce, płazy jakieś różne wymierają i wtedy ptaki nie mają czym się żywić.
Wnioski z tego takie, świat nam się rozchwiewa?
Tak, myślę, że w wielu przypadkach tak. No i też należy pamiętać, że to jednak dotyka też nas w wielu przypadkach. Teraz moja praca licencjacka opiera się na badaniu pyłku olszy i no niestety ten sezon pylenia powinien się zacząć mniej więcej pod koniec lutego. Zaczął się w połowie grudnia, więc jest ogromna zmiana. No i niestety osoby z alergiami no, mają złe wiadomości, ale olsza niestety bardzo intensywnie już pyli.
Więc te objawy alergiczne chociażby się już nasilają i ten okres wegetacyjny drzew i pylenia też się bardzo wydłuża, więc też będziemy musieli chociażby sobie bardziej radzić z tym, że więcej ludzi będzie się zmagało z alergiami przez dłuższy czas. To jest tylko jeden z takich oczywiście przykładów, który mogę podać, bo cokolwiek tam w tym kierunku robię. Myślę, że tak, te zmiany są zauważalne i niestety będą jeszcze bardziej.
To obrazek ostatni, sprawdzimy, co słychać w świecie nietoperzy. Tu podobno pani zadaje ciężkie pytania.
Tak, zadaje ciężkie pytania, żeby sprawdzić wiedzę ludzi o nietoperzach.
Katarzyna Bożym, Akademickie Koło Chiropterologiczne. A ty jesteś podobno odważny, bo niewiele wiesz o nietoperzach.
No niestety niewiele wiem.
Czym żywią się nietoperze w Polsce?
No nie wiem, no myślę, że może jakimiś owocami.
Akurat owocami nie. Oczywiście nietoperze mogą żywić się owocami, natomiast są to gatunki raczej, powiedzmy, bliżej równika. Może widziałeś kiedyś w internecie takie duże nietoperze, które jedzą banany na przykład. To jest właśnie, są rudawki. Natomiast u nas w Polsce rudawek nie ma. Wszystkie nietoperze, które u nas są, żywią się jedną grupą, jakby rodzajem pokarmu. I są to, może jak nie owoce, to zgadniesz?
Mięso albo...
Bliżej, nie mięso.
Ryby?
Nie ryby.
Warzywa?
Nie warzywa. Latem na przykład latają i mogą cię gryźć.
Ssaki? Nie.
Albo może podpowiedź nie gryźć, a kuć. Dobra, owady. Jedzą wszystkie nietoperze w Polsce, jedzą owady.
Aha.
Wniosek jest taki, że rzeczywiście tu towarzystwo czasami niewiele wie o tym świecie przyrody.
Tak, no szczególnie nietoperzach. Nietoperz to jest zwierzę niesamowicie powszechne w Polsce. Nietoperze w zasadzie są wszędzie, więc nietoperze możemy spotkać i w miastach, i w lasach.
A główne pytanie brzmi, to jak się teraz mają nietoperze w dobie zmian klimatycznych, gdy zima, no właściwie tak do końca nie jest zimą?
Bardzo różnie tak naprawdę. Są nietoperze, które korzystają niejako na tym ociepleniu klimatu, jednak widzimy też na przykład, jeśli chodzi o zimowiska nietoperzy, oto widzimy różnego rodzaju zmiany. Niektóre zimowiska są mniej liczne niż dawniej, skład gatunkowy się zmienia, więc zmiany absolutnie są, jednak jesteśmy jeszcze w trakcie jakby określenia, co tak naprawdę się dzieje, czy nietoperze te zmiany lubią, czy nie. Wszyscy widzimy, jakie są zmiany, że jest coraz cieplej, zmieniają się składy gatunkowe. W Polsce mamy na przykład nowe gatunki nietoperzy z południa, więc to samo tyczy się na przykład owadów, którymi nietoperze się żywią. Więc możemy się spodziewać w najbliższym czasie różnego rodzaju zmian, jeśli chodzi o świat nietoperzy. No i zobaczymy, czy jesteśmy na to gotowi. Szczególnie nietoperze mogą być bardzo przydatne w tych zmianach, no ponieważ przez to, że będzie cieplej, możemy spodziewać się większej ilości na przykład owadów w naszym kraju, na przykład większej aktywności komarów. No jak wiadomo, nietoperze komarami się żywią, więc mogą nam bardzo pomóc w tej inwazji komarzy, że tak to powiem.
A jak będzie, to zobaczymy.
Dokładnie.
A ja na pewno namawiam Państwa na uczestnictwo w Nocy Biologów za rok. Zawsze na początku stycznia, proszę Państwa, Noc Biologów w całej Polsce, a między innymi też na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Łodzi Mieszkaszkiewicz. Do usłyszenia.